magazyn Radia Rodzina.
A w dzisiejszym magazynie powiemy o odznaczeniu przyznanym redakcji Radia Rodzina, o uroczystościach z okazji 350. rocznicy śmierci ojca Augustyna Kordeckiego, o diecezjalnej pielgrzymce rodzin domowego kościoła do świętego Józefa, o majowym czuwaniu akcji katolickiej, o procesji różańcowej, jaka przeszła ulicami miasta Kalisza. Powrócimy do uroczystości święceń kapłańskich. Powiemy o konkursie krasomówczym w Gołchowie, o odpuście w sanktuarium maryjnym w Tursku i o kolejnym spotkaniu w ramach projektu A mundury ich były szaraczkowe śladami powstania styczniowego w powiecie kaliskim. Niedziela, 4 czerwca, Magdalena Olszewska. Zapraszam na podsumowanie wspomnianych wydarzeń. Meritis pro familia to nazwa odznaki honorowej, która została przyznana Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej za misję upowszechniania wartości rodzinnych, chrześcijańskich i patriotycznych w emitowanym przekazie. Wyróżnienie zostało przekazane na ręce dyrektora Radia Rodzina, księdza Mateusza Puchały, przez Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Teraz zostaną wręczone odznaki honorowe Meritis pro familia, czyli zasłużony dla rodziny.
Na scenę zapraszam panią minister rodziny i polityki społecznej, Marlenę Maląg.
Pani minister, prosimy serdecznie. Może tylko kilka słów na temat tego, kiedy odznaka została ustanowiona. To rok 2020, właśnie po to, żeby honorować tych, którzy robią coś najnormalniejszego w świecie, a jednak najbardziej trudnego, stwarzają dobre warunki dla rodziny.
Wyróżnienie otrzymuje Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej za misję upowszechniania wartości rodzinnych, chrześcijańskich i patriotycznych w emitowanym przekazie. Odznaczenie odbierze dyrektor ksiądz Mateusz Puchała.
Przyznana odznaka jest wielkim wyróżnieniem dla całego radia, które jednocześnie mobilizuje do jeszcze większego zaangażowania na rzecz rodziny, podkreśla dyrektor radia ksiądz Mateusz Puchała.
Na pewno to dla nas ogromna radość. Dziękujemy pani Marlenie Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, za wyróżnienie, za dostrzeżenie naszych działań na rzecz rodziny, które tak naprawdę dokonują się od samego początku istnienia naszej rozgłośni, czyli musielibyśmy się tutaj cofnąć do roku 1998. W centrum naszych medialnych działań jest rodzina, tak jak wskazuje nazwa naszego radia, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej. Ta odznaka, to odznaczenie Meritis pro familia to wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie jako dyrektora radia, ale dla całej naszej redakcji, redakcji obecnej, ale także tych wszystkich ludzi, którzy przed laty tworzyli wspólnotę Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i angażowali się w tworzenie naszego radia, podejmując tematy związane z rodziną. To szereg, cykl różnych audycji, konferencji, rozmów, reportaży. To wyróżnienie jest wielkim odznaczeniem dla, pragnę to jeszcze raz podkreślić, dla całego naszego radia, dla całej redakcji Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Na pewno ta honorowa odznaka Meritis pro familia mobilizuje nas i zachęca do jeszcze większego zaangażowania na rzecz rodziny.
Dyrektor radia wskazywał również, jakie jest przeznaczenie odznaki.
Honorowa odznaka Meritis pro familia została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 roku. To zaszczytne, honorowe wyróżnienie jest przyznawane osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie spraw objętych działaniem administracji rządowej rodzina. Do jej nadawania upoważniony jest minister właściwy do spraw rodziny. W tym przypadku jest to pani Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Odznakę możecie państwo zobaczyć w ramach naszej fotorelacji na stronie internetowej radia www.radiorodzina.kalisz.pl, a dla tych z państwa, którzy nie mają takiej możliwości, kilka słów o jej wyglądzie.
Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm, wykonany z metalu w kolorze brązu. Na stronie licowej, po środku, na tle wizerunku pnia dębu, drzewa będącego symbolem mocy rodziny, jej przeszłości, trwania i przyszłości, widnieją wyrastające z niej stylizowane dwa liście i trzy żołędzie, które są oczywiście symbolem owocnej miłości w rodzinie. Wzdłuż dolnej krawędzi medalu jest umieszczony wypukły napis Meritis pro familia. Na stronie odwrotnej, na tle z przenikających się kręgów symbolu wzajemnego oddziaływania w rodzinie, między wypukłym napisem u góry z prawej Rzeczpospolita, a napisem Polska u dołu, widnieje skośnie położona, stylizowana gałązka wawrzynu, która symbolizuje oczywiście zasługę. Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu w kolorze brązowym z dwoma złocistymi prążkami biegnącymi w takiej samej odległości od krawędzi oraz trzema takimi samymi prążkami przechodzącymi przez środek, co odzwierciedla symbolikę lica odznaki.
Oprócz Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej odznakę honorową Meritis Pro Familia przyznano m.in. Diecezji Kaliskiej, siostrze Renacie Hałapacz, dyrektor salezjańskich placówek oświatowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz specjalnemu ośrodkowi wychowawczemu Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wielkopolskim. Wyróżnienie zostało przyznane podczas pierwszego kongresu Wielkopolska sercem europejskiej przedsiębiorczości. Polka wyjątkowa Europejka, który odbył się w Kępnie. Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia była europoseł PiS Angelika Możdżanowska. Podczas dwóch debat zostały podjęte tematy dotyczące rodziny, kobiety, wsi, ekologii, zdrowia, przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich. Dodajmy, że w wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki, Angelika Możdżanowska, poseł do Parlamentu Europejskiego, Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, inni ministrowie i posłowie oraz samorządowcy.
Magazyn Radia Rodzina.
350. rocznica śmierci ojca Augustyna Kordeckiego, pochodzącego z Iwanowic, obrońcy Jasnej Góry, stała się okazją do spotkania w parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach Eucharystii. W ramach obchodów rocznicy przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Na początku mszy świętej głos zabrał proboszcz parafii, ksiądz kanonik Paweł Jabłoński. Opowiadał o początkach życia młodego Klemensa Kordeckiego.
To nie byle jakie miejsce. To miejsce szczególne, miejsce, które naznaczone jest przepiękną historią i narodzinami wielu znamienitych ludzi. Dzisiaj czcimy jednego z nich. 16 listopada 1603 roku na ulicy Garbarskiej 14 w drewnianej chacie z rodziców Doroty i Marcina Kordeckich, herbu Ślepowron, przychodzi na świat Klemens Jakub. Moi drodzy, ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę Katarzynę i młodszego brata Tomasza. Najpierw kończy szkołę parafialną, tutaj na miejscu, później w Kaliszu, gimnazjum w Kolegium Jezuitów, tam kończy filozofię, a w Poznaniu w Kolegium Jezuitów teologię. I później rozpoczyna się jego przygoda z Matką Bożą, która aż do ostatniego tchnienia będzie dla niego siłą i motorem napędowym do działania, do życia. Jego serce będzie bić dla niej.
Ksiądz Paweł mówił także o dalszej historii ojca Kordeckiego, już jako przeora klasztoru na Jasnej Górze.
Kapłan, zakonnik Paulin, przeor, prowincjał, wikariusz generalny definitor i wizytator zakonu Paulinów. Pracowity, zdolny, pobożny, patriota, pokorny, tak oceniali go przełożeni. Moi drodzy, ale apogeum tego, kim był i co wyniósł ze swojego rodzinnego domu, tutaj, z naszego środowiska iwanowickiego, były to czasy najazdu szwedzkiego, a szczególnie dni oblężenia i obrony Jasnej Góry, kiedy przewodził obronie tego świętego miejsca, chroniąc cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny, dodając siły i serca tym, którzy bronili wtedy tego miejsca przeciwko nawale szwedzkiej. Konsekwencją tego był rok następny, 1 kwietnia 1656 roku, kiedy to król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej po zwycięstwie, kiedy Częstochowa obroniła się przed Szwedami, Matka Boża pokazała swoją potęgę, a ojciec Kordecki pokazał moc swojej wiary, gdy chodząc po murach oblężonej Częstochowy z monstrancją i Najświętszym Sakramentem krzepił obrońcę. Mury się kruszyły, kamienie spadały, a on szedł z wyciągniętym wysoko Najświętszym Sakramentem i krzepił ludzkie serce.
Ojcu Augustynie Kordeckim w homilii mówił także biskup kaliski Damian Bryl.
Wspominamy dzisiaj człowieka z jednej strony bardzo pobożnego, skromnego mnicha, a z drugiej strony człowieka doskonale wykształconego, bo jak wspomniał ksiądz proboszcz na początku, ojciec Augustyn skończył nie tylko waszą parafialną szkołę w Iwanowicach, ale wtedy skończył także dobre czy bardzo dobre ówczesne XVII-wieczne kolegia i w Kaliszu, i w Poznaniu. A także odbywał solidną formację potem, gdy już wstąpił do zakonu Paulinów. Był jednocześnie człowiekiem wielkiej wiary i zawierzenia Matce Bożej, a jednocześnie wielkim strategiem i człowiekiem wielkiego rozmachu i bardzo głębokiej i szerokiej myśli.
Ordynariusz diecezji kaliskiej, chcąc dokładniej opisać bohatera obrony Jasnej Góry, zacytował Adama Mickiewicza, wieszcza narodowego.
Adam Mickiewicz, wspominając ojca Augustyna, pisał tak. Polska nie wydała geniusza czynnego o takiej potędze, jaką miał geniusz bierny owego mnicha. Wznosi się on do tej wysokości, z której przenika się w przyszłość. Kordecki jest jednym z tych ludzi, których opatrzność syła od czasu do czasu jako wzory do następnych pokoleń. Nigdy idea polska nie znalazła równie pełnego wcielenia jak w nim.
Biskup ze szczegółami opisał działania przeora w kwestii obrony klasztoru i obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Zmobilizował swoich braci do intensywnej modlitwy i do bohaterskiej odwagi, z gotowością złożenia w ofierze nawet swojego życia dla obrony świętości miejsca i czci Matki Bożej. Zapewniając jeszcze, że Najświętsza Panna okaże, iż od burzących kolumbryn jest mocniejsza, a potem przyjdzie koniec naszych trosk i zmęczeń. Kazał codziennie zapalać pochodnie na jasnogórskiej wieży, by płonące nocami żagwie wołały, że Jasna Góra się broni i czeka na pomoc. Sam się dużo modlił, wychodził do walczącej załogi i pokazywał, że nie są mu straszne kule szwedzkie.
Po Eucharystii biskup poświęcił tablicę pamiątkową. Wszyscy wierni i przybyli goście procesyjnie ruszyli w stronę miejsca, gdzie dawniej stał dom rodziny Kordeckich.
Tutaj stał drewniany dom, drewniana chata ojca Augustyna Kordeckiego. Rodzinny dom. Kochani, ciekawostka, że ten dom, gdy obejrzycie się w prawą stronę, stoi równo na osi z kościołem parafialnym. Jak gdyby patrzył na kościół parafialny. Przez wiele setek lat dom stał. Ta ulica nigdy nie płonęła. Więc mieszkańcy Iwanowic związali to z tym właśnie szczególnym miejscem, że tu urodził się Kordecki. Jeszcze w latach 70. były resztki tego drewnianego domu rodziny Kordeckich, które później zostały rozebrane i 20 lat temu dokładnie postawiono ten obelisk ku czci tego, który się tutaj urodził.
W wydarzeniu brali udział m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a także ojciec Piotr Piechocki, przeor klasztoru Zwieruszowa, w którym to zmarł ojciec Augustyn Kordecki w 1673 roku.
Bądź na bieżąco, bądź na bieżąco, bądź na bieżąco.
Już po raz 26 do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu przybyła pielgrzymka domowego kościoła. Odbyła się ona 20 maja i miała charakter diecezjalny. W ramach pielgrzymki konferencję o świętym Józefie wygłosił ksiądz Jakub Bogacki, józefolog. Centralnym punktem była Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla. Ksiądz biskup w homilii zaznaczył, że w tym czasie okresu wielkanocnego słyszymy w czytaniach liturgii historię działalności świętego Pawła, który po spotkaniu zmartwychwstałego Pana niestrudzenie wypełniał misję ewangelizacyjną. Apostoł narodów, mówił dalej ksiądz biskup, miał doświadczenie otwarcia na Bożego Ducha, pokornie idąc za Jego natchnieniami.
Dzisiaj spotykamy Pawła po drugiej podróży misyjnej, który chciał wszystkim powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał, któremu bardzo zależało, żeby ta dobra nowina dotarła do jak największej liczby osób, który był bardzo, bardzo zaangażowany w
swoją wiarę, a jednocześnie, który był bardzo otwarty na Boże działanie, który był świadomy, że to Duch go prowadzi i który pozwalał prowadzić się Duchowi Świętemu, mimo że ten Duch, który do niego przychodził, często przewracał jego plany, że musiał odwoływać swoje zamierzenia. Paweł nade wszystko, otwarty na działanie Ducha, słucha. Z jednej strony bardzo zaangażowany, daje siebie cały, a z drugiej strony świadomy tego, że Królestwo Boże nie buduje się naszymi siłami, otwiera się na działanie Ducha i pozwala, żeby Duch Święty go prowadził. Z jednej strony dla rozwoju Bożego Królestwa potrzebne jest nasze zaangażowanie. Z drugiej strony potrzebne jest otwarcie na działanie Ducha, dyspozycyjność wobec działania Bożego.
Pasterz diecezji podkreślał, że także rodziny domowego kościoła są powołane do głoszenia Ewangelii i budowania Królestwa Bożego już tu na ziemi. W tej misji trzeba mieć na uwadze prymat działania Boga, ale także nieustannie, tak jak święty Paweł troszczył się o nowe wspólnoty chrześcijan, dbać o nowe kręgi, gałęzi rodzinne i ruchu Światło-Życie, a także o tych, którzy już dłużej formują się w domowym kościele. W Ewangelii usłyszeliśmy fragment mowy Jezusa, którą wygłasza, kiedy żegna się z uczniami, dlatego mówi im wtedy o sprawach najważniejszych.
Jezus objawia Ojca, aby uczniowie mogli poznać Ojca od tego, który go zna najlepiej, ale także Jezus objawia Ojca, żeby uczniowie mogli wejść w komunię z Nim, we wspólnotę. Jezus, można powiedzieć, objawiając Ojca, nie tylko objawia pewną prawdę o Ojcu, ale wprowadza uczniów w relację trynitarną, ale otwierając ich na działanie Ducha Świętego, pozwala im wejść w relację, którą żyje Jezus z Ojcem. To, o czym teraz mówi Jezus, to, o czym naucza, uczniowie będą mogli doświadczyć dzięki działaniu Ducha Świętego. Każdy z nas przez chrzest święty został włączony w relację Jezusa do Ojca w Duchu Świętym. My słyszymy dzisiaj nie o czymś obok nas, ale o rzeczywistości, w której my jesteśmy. Chodzi o to, żebyśmy tę rzeczywistość podjęli, żebyśmy w świadomy sposób chcieli nią żyć.
Przed błogosławieństwem nastąpiło zawierzenie rodzin i małżeństw świętemu Józefowi Kaliskiemu.
Magazyn Radia Rodzina. Pierwsza i trzecia niedziela miesiąca, godzina 25.
Zabieramy Państwa teraz w przepiękne i malownicze miejsce do Sanktuarium Maryjnego na Pulku pod Bralinem. Tam odbyło się majowe czuwanie akcji katolickiej. Spotykamy się, aby pokrzepić się Słowem Bożym, a także wzmocnić naszą wiarę. Mówił w homilii biskup Łukasz Buzun, który przewodniczył Eucharystii w ramach tego spotkania. W 23. czuwaniu wzięło udział blisko 100 uczestników z terenu całej diecezji. O idei tych spotkań oraz o tegorocznym temacie w wywiadzie dla Radia Rodzina wypowiedział się prezes akcji katolickiej naszej diecezji, Robert Lis.
Serdecznie witam naszych drogich radiosłuchaczy, Radia Rodzina. Jesteśmy dzisiaj na Pulku pod Bralinem, to takie sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary, gdzie akcja katolicka od wielu, wielu lat spotyka się na takim majowym czuwaniu, na którym poświęcamy sprawy i całego świata, Kościoła, naszej ojczyzny, ale też oczywiście to wszystko, co dotyczy naszych parafii, rodzin, naszej wspólnoty akcyjnej. Chcemy zawsze ofiarować to Matce Bożej, no szczególnie w takim miesiącu, który jest jej tak pięknie poświęcony. Już jest to 23. nasze czuwanie, więc już ponad 20 lat tradycji tego czuwania. Staramy się, żeby jak najwięcej przyjechało przedstawicieli różnych naszych oddziałów parafialnych, przy różnych parafiach. Powoli Kościół się też już wypełnia. Taka wspólna modlitwa zawsze dodaje nam sił na dalszą pracę. Tematem tegorocznym przygotowanym przez miejscowy oddział parafialny z księdzem proboszczą Ronem Krzyżeniakiem jest Kościół jest przymierzem Boga z ludźmi, za którym oręduje strażniczka wiary świętej Matka Boża. Więc w tym sanktuarium temat jak najbardziej aktualny, bo tu ją czcimy jako strażniczkę wiary. Bardzo się cieszymy, że tu możemy razem się modlić.
Czuwanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz biskup Łukasz Buzun. W homilii poruszył temat braku doświadczenia działania Pana Boga przez ludzi żyjących blisko Niego.
Człowieka, który był wierny Panu Bogu przez całe życie i myślę, że prowadzi głębokie życie duchowe, który oddał też swoje życie Panu Bogu i w różnych sytuacjach i sprawach właśnie był wierny, a doświadcza jakiegoś braku obecności Pana Boga. Doświadcza trudności, cierpienia i w tym wszystkim jakoś skarży się na to, że nie ma tego doświadczenia nieobecności Jezusa w swoim sercu.
Biskup kontynuował, wyjaśniając znaczenie drogi mistycznej w życiu świętych.
To jest to ogołocenie, to jest ta droga mistyczna. Człowiek robi wszystko, jest wierny w detalach, ale jednak Pan Bóg go oczyszcza, żeby pozostawał na tej pustyni niezadowolenia z siebie. Czym bliżej Pana Boga, tym więcej tego doświadczenia krzyża. To jest sama mistyka, sam szczyt, a wydawało się nam pewnie inaczej. Ale przecież Chrystus na krzyżu doświadcza nieobecności Ojca. Modli się, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił.
Homileta wskazał na obecność Boga i Jego działania na różne sposoby, często niezauważalne w trudnych chwilach naszego życia.
Bóg prowadzi człowieka dalej i odbiera mu te różne rzeczy, żeby on go naprawdę zapragnął. I wtedy co nam pozostaje? Pozostaje nam Eucharystia, pozostaje nam świadomość tego, że jesteśmy włączeni w to mistyczne ciało Chrystusa. To jest wizja świętego Pawła, bardzo piękna, że są różne elementy tego ciała, ale wszystkie są potrzebne, chociaż różnią się między sobą. Każdy z nas potrzebny jest Panu Bogu, taki jaki jest. Wydawało się nam, że lepiej być takim, albo lepiej być takim, albo lepiej być tym, a może tak dobrze, oczywiście, żeby życie, żebym tak przeżył, a nie inaczej. Wszystko jest elementem budowy właśnie tego gmachu, tej świątyni, którą jest Kościół.
W ramach czuwania wygłoszono dwie konferencje. Pierwsza z nich należała do księdza Sławomira Kężki, a dotyczyła maryjności w pontyfikacie Jana Pawła II.
To się starał przybliżyć tą miłość Matki Bożej i Jana Pawła II właśnie do Boga Rodzicy Dziewicy. I myślę, że to będą takie rzeczy i ciekawe, interesujące, oparte na wypowiedziach Ojca Świętego, listach, także takich pozycjach niepublikowanych, które myślę, że też zainteresują tylko członków akcji katolickiej, ale także w tym miejscu maryjnym, w którym jesteśmy, Matki Bożej Pulkowskiej, Strażniczki Wiary Świętej, wspaniałe sanktuarium pogranicza Śląska i Wielkopolski. Myślę, że tutaj to słowo może zachęcić, żeby więcej pielgrzymów tutaj znajdowało drogę do Jezusa przez Matkę Bożą Pulkowską.
Drugą konferencję w ramach czuwania wygłosił ksiądz Roman Krzyżaniak.
Wiadomości Radia Rodzina. Zawsze z pierwszej ręki.
W siódmą niedzielę wielkanocną obchodziliśmy uroczystość Wniebowzięcia Pańskiego. W to wielkie święto ulicami naszego miasta przeszła procesja różańcowa, w której jej uczestnicy modlili się tajemnicami różańca o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Procesja wyruszyła z parafii świętego Jana Pawła II na osiedlu Dobrzec spod nowo budowanej świątyni, której proboszczem jest ksiądz Alfred Berlak.
Cieszymy się, że ta modlitwa płynie tutaj od nas. No, Jan Paweł II, bardzo mu leżało na sercu sprawa powołań, sprawa nowych powołań kapłanów i dlatego też jakoś tutaj myślę, że w sposób szczególny chcemy z tego kościoła, no można powiedzieć jedynego kościoła naszej diecezji, który nosi pierwszorzędny tytuł świętego Jana Pawła II. Chcemy tutaj jakoś szczególny sposób, żeby ta modlitwa stąd popłynęła przez cały kalisz i niech ona przyniesie błogosławione owoce. O to będziemy prosić, o to będziemy wołać, a Pan Bóg niech działa.
Po raz pierwszy uczestnicy kalińskich procesji różańcowych modlili się w intencji powołań, mówi Mariola Troczyńska.
Cel jest zawsze jeden, żebyśmy razem się modlili. Dzisiaj akurat jest za kapłanów i za siostry, aby ich nie zabrakło dla nas, bo to jest najważniejszy teraz dla nas cel. Bo jak nie będzie kapłanów, no to nie będzie posługi i wtedy my jako ludzie też nie będziemy wiedzieli, jak się w tym wszystkim poruszać. Dlatego organizujemy takie marsze. Marsz będzie ulicami Kalisza z różańcem za kapłanów, aby ich nam nie zabrakło. to już któryś raz z kolei i nie pierwszy, i nie ostatni oczywiście.
A teraz słowo Agnieszki Skowrońskiej z Rycerstwa Niepokalanej.
Brakuje nam świętych kapłanów, a święty kapłan to jest tak jak Jan Paweł II, jak kardynał Wyszyński. Po prostu na falę uderzenia tego zła, tego co się teraz dzieje, po prostu potrzeba nam takich odważnych, takich co wyjdą i powiedzą non possumus. Już dalej nie możecie naszego ludu przygniatać, już dalej wam nie wolno wchodzić i niszczyć ołtarze w naszych kościołach. Potrzebujemy takiego przebudzenia się w Duchu Świętym.
Czym dla modlących się różańcem wiernych jest udział w tej procesji? O tym Rafał Mikołajczyk.
Ta droga jest również drogą pielgrzyma, który idzie z życia doczesnego, a tak na stronie przez wyznanie wiary do wieczności. Dajemy świadectwo wiary, my jako chrześcijanie, ale publicznie. Publicznie idzie z nami Chrystus przez ulice miasta. Dajemy świadectwo jako chrześcijanie, jako katolicy pielgrzymujący z doczesności do wieczności. Dajemy świadectwo naszego życia, postawy, jakimi jesteśmy i dokąd zmierzamy. My wierzymy, że naszym fundamentem jest Chrystus zmartwychwstały, eucharystyczny i w drodze ku zbawieniu. Nasze życie chrześcijańskie polega nie tylko na tym, żeby uświęcać się, pokazywać, że jesteśmy wierzący, ale również rozdawać naszą wiarę, no i pomagać innym wejść do nieba. Czego życzymy sobie i innym? Zbawienia. Zbawienia w Bogu, bo jeżeli nie osiągniemy nieba, nie będziemy życzyć sobie tego nieba, to nasze życie jest chybione.
W procesji różańcowej nie zabrakło oczywiście sióstr zakonnych, głównie ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i sióstr nazaretanek.
Siostra Monika, nazaretanka. Cieszymy się bardzo, ja się osobiście bardzo cieszę, że jest organizowana taka procesja różańcowa, gdzie najwięcej możemy wyprosić przez różaniec. Myślę, że wszędzie jest brak, u nas też i jak widzę, to wszędzie brakuje. Powołanie zakonne jest piękne, ale trudne, więc warto wybrać tą drogę. Gdyby mi przyszło teraz wybierać drugi raz, wybrałabym to samo.
Wśród zebranych spotkaliśmy także księdza Jana Ludwiczaka, który mówił o zagrożeniach współczesnego świata i nadziejach związanych z nowymi powołaniami.
Widzi się w tej chwili duże braki, a z drugiej strony obserwuje się bardzo wielu ludzi, którzy tak gdzieś na marginesach życia chrześcijańskiego są zagubieni i potrzeba im właśnie tego słowa Ewangelii i właśnie takich zapalonych głosicieli tej dobrej nowiny, aby można było odkryć w sobie wielką wartość, jak w człowieku stworzonym przez Boga. Pan Jezus obiecał swoją asystencję Kościołowi, pozostanie z nim do końca świata, więc na pewno nie pozwoli wspólnocie zginąć, mimo różnych zawirowań, jakie są.
Modlących się pątników prowadziła niemal dosłownie Matka Najświętsza w figurze papieskiej, jednej z sześciu, które w roku jubileuszu fatimskiego papież Franciszek pobłogosławił i posłał po jednej na każdy kontynent, aby przypomnieć ludziom orędzie, które jest drogą do pokoju przez modlitwę i pokutę. Figura wędruje po Polsce pod opieką księdza Andrzeja Skoblickiego.
Jestem misjonarzem miłosierdzia, proboszczem w Głogowie, w parafii Miłosierdzia Bożego, ale też kierownikiem duchowym Międzynarodowego Przymierza Świętej Rodziny w Polsce. Gościmy wśród nas figurę Matki Bożej Fatimskiej z papieskim posłaniem już z jubileuszu fatimskiego, europejską figurę, których papież VI posłał na 6 kontynentów od 2017 roku, aby w celu święcenia rodziny poprzez to wypełnienie orędzia fatimskiego zapraszającego do osiągnięcia pokoju przez modlitwę i zadośćuczynienie. Matka Boża również chce dokonać jakby restytucji wezwania Jezusa, Jego miłości, które się objawiło w Paraelemonial, objawienia serca Jezusa. Powiedziała w Fatimie, że w moim sercu niepokalanym każdy może znaleźć dla siebie odpocznienie, pokój, odnowę. Ale z jej serca następnie, po tej chwili odpoczynku, wzmocnienia, ma odnaleźć drogę do Jezusa. I przymierze dwóch serc to jest jej doświadczenie, prawda? To jest cały Nowy Testament, to jest nowa droga, którą wypełnienie właśnie zbawienia, które Bóg zapragnął dla nas, bo niewiasta, typ Kościoła, ona pokazuje nam, jak mamy się łączyć z Synem poprzez Eucharystię i Jego Królestwo na ziemi. W ten sposób osiągnąć najlepszy pokój, stały pokój, jakim jest niebo.
Na zakończenie, nim wybrzmiała papieska barka, zawierzono wszystkich uczestników procesji i ich rodzinę świętej rodzinie z Nazaretu. Kaliszanie pamiętają o swych kapłanach, modlą się za nich, modlą się także o nowe powołania, o czym mówił Marcin Skowroński.
Szliśmy przez miasto z modlitwą za kapłanów, za których trzeba się modlić w dzisiejszym czasie, bo po prostu jest tak wiele ataków, tak wiele przeciwności i kłód pod ich nogi, także żeby oni wiedzieli po prostu, że lud Boży, ci wszyscy, którzy wierzą, są razem z nimi i wspierają ich i nie pozwolą jakby tutaj im zwątpić. Chcemy być dla nich wsparciem, chcemy być dla nich podporą do bycia świętymi kapłanami, którzy będą prowadzić owce do nieba.
Chcemy dla Was prosić o łaskę dyspozycyjności i otwartości na działanie Ducha Świętego, aby podjąć to wszystko, do czego zaprasza Was Pan Bóg, mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas święceń kapłańskich w katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kaliszu. Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów diecezji kaliskiej. Powróćmy teraz do słów homilii księdza biskupa, w której zauważył, że kapłaństwo jest mocno związane z działaniem Ducha Świętego w Kościele.
Duch Święty prowadzi swój Kościół, jest obecny, działa. Działa także w szczególny sposób w sakramencie kapłaństwa. Przychodzi do tych, którzy odkrywają swoje powołanie, dotyka ich i mocno przemienia. Duch Święty dzisiaj działa w Kościele, w kapłanach i przez kapłanów. Kapłani działają Jego mocą, głoszą słowo, sprawują sakramenty święte, przewodzą ludowi Bożemu dzięki temu, że są otwarci i dyspozycyjni na działanie Ducha. Kapłaństwo jest mocno związane z działaniem Ducha Świętego w Kościele, bo przecież to Duch Święty porusza serce człowieka ochrzczonego, to Duch Święty prowadzi go, aby miał odwagę rozpoznać swoje powołanie. A potem to Duch Święty przychodzi w łasce sakramentu święceń, przychodzi, dotyka i przemienia serce i uzdalnia do podjęcia misji.
Potrzebujemy Waszej otwartości i dyspozycyjności, mówił do przyszłych księży biskup Damian Bryl.
Ciesząc się Wami, ciesząc się Waszymi święceniami, chcemy dla Was prosić o łaskę dyspozycyjności, otwartości na Boże działanie, na działanie Ducha Świętego, abyście pozwolili się prowadzić, tak jak święty Paweł, abyście byli otwarci, dyspozycyjni, posłuszni Bożej łasce, nawet jak to będzie oznaczało przekreślenie własnych planów, ambicji. Ufam, że jesteście gotowi do tego. Ufam i modlę się o to, żebyście byli gotowi zrezygnować z własnych planów, tak jak święty Paweł, aby podjąć to, do czego zaprosi Was Boży Duch. Podjąć to, do czego On poprowadzi.
Kaznodzieja zachęcał także do gorliwości w pracy kapłańskiej i duszpasterskiej.
Chcemy, drodzy bracia, dzisiaj modlić się o to, żebyście także wy byli gorliwi w zaangażowaniu, żebyście swoje powołanie podejmowali mocno, jednoznacznie, żebyście nie oczekiwali, nie byli niezaangażowani. Bardzo potrzebujemy Was, drodzy bracia, potrzebujemy Waszego kapłańskiego zaangażowania, Waszej pracy, solidnej pracy. I dzisiaj chcemy modlić się o to, żebyście oddali wszystko dla spraw Królestwa Bożego, żeby nic nie było dla Was ważniejsze. Święty Paweł mówił, dla mnie żyć to Chrystus. Moim jedynym pragnieniem jest, żeby Ewangelia o Chrystusie Zmartwychwstałym dotarła do jak największej liczby osób. Niech to będzie wasze pragnienie. Zostawcie wszystko inne. Zostawcie.
Ksiądz biskup prosił nowych kapłanów, aby byli apostołami jedności.
Dzisiejsze słowo, które Kościół czyta i rozważa, jest także słowem o jedności. Jezus modli się, żegnając się z uczniami, aby byli jedno. Drodzy bracia diakoni, w ten uroczysty, niezwykły, jedyny dzień, który dzisiaj przeżywacie, dzień waszych święceń kapłańskich, Słowo Boże mówi o jedności. Bądźcie apostołami jedności. w świecie tak bardzo rozdartym, spolaryzowanym, skłóconym. Także w naszych wspólnotach kościelnych, które przeżywają wiele napięć i niepokojów, bądźcie tymi, którzy budują jedność. Bądźcie apostołami jedności.
Najważniejszym momentem obrzędu święceń było nałożenie rąk przez księdza biskupa i odmówiona modlitwa ordynacyjna.
Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu. Odnów w ich sercach ducha świętości. Niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów.
Dalej następowało kolejno namaszczenie dłoni, przekazanie pateny z hostią i kielicha, a także przekazanie znaku pokoju. Kolejna część to liturgia eucharystyczna, którą po raz pierwszy jako kapłani celebrowali nowo wyświęceni prezbiterzy. Po Komunii Świętej księża neoprezbiterzy wyrazili swoje podziękowania.
Stajemy tutaj jako neoprezbiterzy przed Tobą, Ojcze, który nas powołałeś, który nas wybrałeś do tej szczególnej posługi, posługi Tobie i ludowi Twojemu. Dziękujemy Ci, Boże, za ten dar powołania kapłańskiego i za Twoją nieustanną opiekę nad nami.
Nowo wyświęceni kapłani to ksiądz Adrian Albert z parafii świętej Anny w Bralinie oraz ksiądz Mateusz Zimorski z parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim. Kilka słów od neoprezbiterów dla naszego radia.
Dla mnie wielka radość tego dnia właśnie, że dziś powiedziałem Panu Bogu tak, że właśnie poprzez nałożenie rąk przez księdza biskupa mogę właśnie służyć Panu Bogu, Kościołowi, głosząc Słowo Boże, sprawować święte sakramenty. Ten dzień właśnie jest takim wielkim dziękczynieniem za wszystkie łaski, które otrzymałem od Pana Boga w ciągu całego swojego życia.
Ogromna radość i taki wewnętrzny, myślę, że zapał do pójścia już tą drogą, do której przygotowaliśmy się przez te 6 lat seminarium tej formacji i wielkie takie też zaufanie Panu Bogu, no i w szczególności też świętemu Józefowi, u którego miałem teraz rok praktyk i którego jakoś tak szczególnie też umiłowałem i też jemu zawierzyłem.
Tegorocznym neoprezbiterom diecezji kaliskiej, dopiero co wyświęconym kapłanom, życzymy świętości i całkowitego przylgnięcia do Chrystusa, najwyższego kapłana.
Wiadomości z pierwszej ręki.
W dniach 25 i 26 maja w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbywał się 16. ogólnopolski konkurs Bajarze z Leśnej Polany imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego. W konkursie wzięli udział młodzi artyści, którzy słowem i gestem pragnęli zarażać innych miłością do lasu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Tak o konkursie, który miał miejsce w siedzibie Muzeum Leśnictwa, mówi rzecznik prasowy Ośrodka Kultury Leśnej pani Anna Błaszczyk.
Po raz 16 organizujemy ten konkurs. Jest on skierowany do wszystkich miłośników lasu, tak naprawdę do uczniów szkół ekologicznych, ludzi związanych z nadleśnictwami, leśnictwami, ogólnie sympatyzujących z lasem, którzy chcą pokazać swoją twórczość oryginalną, wyjątkową i w taki też wyjątkowy sposób, poprzez opowiedzenie danego tekstu, który przygotowali, ich własnego, oryginalnego, przy użyciu czasami rekwizytów. Także to, co gra w duszy tym ludziom, jest ukazywane na scenie, są to wyjątkowe emocje. Ludzie chcą pokazywać coś w inny sposób, czasami, może odbiegając trochę od nowoczesności, ale w taki właśnie tradycyjny, który jednak tak naprawdę wszystkim się podoba.
W pierwszej turze występów swoimi wrażeniami podzieliła się z nami główna organizatorka konkursu, dyrektor Gołuchowskiego Ośrodka Kultury Leśnej, pani Ewa Jedlikowska.
Piękny konkurs, piękni ludzie, piękne słowo, bo tu przede wszystkim dzisiaj króluje słowo. Słowo jest przepiękne, ludzie są niesamowici, to jest młodzież z techników leśnych. Każdy utwór, każda inscenizacja jest zupełnie inna. No i nade wszystko właśnie to słowo, które dzisiaj króluje, wypowiadane przeróżnie przez dziewczyny, przez chłopaków, ale ma bardzo duże znaczenie, dla każdego jest inne. Ten konkurs właśnie zrodził się z tego powodu, że leśnicy opowiadają. Ze względu na to, że spotykają spotykają się między sobą. To jest ta grupa, która te tradycje rodzinne spotykania się, opowiadania, siadania na ławce, to tutaj dochodzi jeszcze tradycja właśnie bywania w lesie i oczywiście drzewa dużo mogą powiedzieć o historii, ale są nieme, więc z reguły o tym mówią leśnicy, więc to bajanie jest od dawna w nas i z nami, dlatego mamy powrót do przeszłości, czyli mamy różnego rodzaju opowieści dotyczące legend, ale tak samo mówimy o tym, co się u nas w domach dzieje i to jest właśnie kontynuacja, dalsza i piękna kontynuacja w dobie, gdzie tak faktycznie słowo ma małe znaczenie.
A niektórzy z uczestników konkursu występują w Gołuchowie po raz kolejny.
Nazywam się Łukasz Cieplicki i jestem tutaj już trzeci raz. Pierwsza opowieść wzięła się od mojego dziadka. Mój dziadek całe swoje życie przepracował w lesie. Tyle razy opowiadał mi o swoich przygodach, swoich przeżyciach, o swojej pracy, że po prostu tchnęło mnie, że o nim musi być ta pierwsza opowieść. Następne po prostu z moich zainteresowań, czyli mitologii, legend, bajań i wszelakich mistycznych stworzeń, które chroniły i stawały w obronie wszystkiego, co żywe, i jak również i lasu. Od niepamiętnych czasów ludzie przekazywali sobie historię, aby się zabawić, aby pocieszyć się w cięższych chwilach, aby dać sobie nadzieję, więc uważam, że utrzymywanie takiej tradycji bajarskiej jest wręcz nie tyle potrzebne, co konieczne, żebyśmy mogli dalej ukazywać i pokazywać swoje historie.
A oto wyniki konkursu w kategorii wiekowej młodzież szkolna do 19 roku życia. Pierwsze miejsce zdobyła pani Zuzanna Barczak za Gawędę, niezwykłe spotkanie. Drugie miejsce pani Jagoda Gańczusz za Gawędę, o tym jak wawrzyniec diabła przechytrzył. W kategorii wiekowej dorosłych pierwsze miejsce przyznano panu Łukaszowi Cieplickiemu za Gawędę, król rozkładu, a drugie miejsce pani Sandrze Baran za Gawędę, ekologia na opak. Organizatorom, uczestnikom i laureatom 16. konkursu Bajarze z Leśnej Polany serdecznie gratulujemy. Duch Święty przychodzi do nas ze swoimi darami, abyśmy mogli lepiej służyć innym poprzez życzliwość, otwieranie się, wspieranie, mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył sumie odpustowej w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku, gdzie od prawie 260 lat czczony jest wizerunek Maryi. Kustoszem sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku od 2021 roku jest ksiądz Piotr Górski.
Witamy na naszym odpuście. Dzisiaj mija 259 lat, kiedy Maryja przybyła. Także gromadzimy się, żeby dziękować Panu Bogu za jej obecność tu i za to, że jak wierzymy, to jest dar Ducha Świętego.
Homilię w ramach Eucharystii wygłosił ordynariusz diecezji kaliskiej biskup Damian Bryl.
Przychodzimy tutaj, aby Pana Boga uwielbiać, ale przychodzimy tutaj ufając, że jakoś Maryja w szczególny sposób za nami oręduje, w szczególny sposób modli się z nami.
Ksiądz biskup wskazywał, że Duch Święty zalęknionych apostołów uczynił odważnymi głosicielami Ewangelii.
Jezus chce, aby Jego uczniowie żyli w pokoju. Z tym pokojem przychodzi dzisiaj do nas, bo wierzymy, że ta Eucharystia jest też czasem, w którym możemy doświadczyć, że On przychodzi, że chce być z nami. Pokój, który przynosi Jezus, jest pokojem, który jest owocem doświadczenia, że w naszym życiu nie jesteśmy sami, że Jezus jest.
Podkreślał, że wspominając zesłanie Ducha Świętego, chcemy wyznawać wiarę w to, że Duch Święty działa w swoim Kościele i prowadzi go.
Ci, którzy byli pełni niepokoju i lęku, teraz dotknięci Duchem Świętym, jak słyszeliśmy, wychodzą, otwierają drzwi wieczernika i odważnie głoszą, że Jezus zmartwychwstały żyje, że jest ze swojej wspólnocie. Coś ważnego się wtedy stało z apostołami. Ich serca się przemieniły. Duch Święty, który przychodzi, ma moc przemienić serce człowieka.
Ksiądz biskup zachęcał wiernych, aby prosili Ducha Świętego o umocnienie w wierze.
Ten sam Duch Święty, który wtedy tak głęboko dotknął w Dzień Zielonych Świąt, tak głęboko dotknął apostołów, ten sam Duch Święty przychodzi dzisiaj do nas. Wierzymy, że Duch Święty prowadzi wspólnotę Kościoła. Wierzymy, że w tej wspólnocie jest obecny. Wierzymy, że dzięki działaniu Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła Chrystus, Pan nasz, jest obecny.
Duch Święty przychodzi do człowieka z różnymi darami.
Jezus przychodzi, ale to od nas zależy, jak go podejmiemy. To od nas zależy, jakie będą owoce tego odpustu w naszym życiu. Przyjmijmy go jak najlepiej. Duch Święty działa w swoim Kościele, prowadzi go. Wspominając zesłanie Ducha Świętego, chcemy wyznawać wiarę w to, że Duch Święty działa w swoim Kościele.
A już o samych uroczystościach odpustowych, które trwają kilka dni, mówi kustosz sanktuarium w Tursku, ksiądz Piotr Górski.
Przeżywamy ten odpust w taki szczególny sposób, bo on trwa 3 dni, myślę, że 4 można powiedzieć, bo zaczynamy w sobotę wieczorem, świętujemy całą niedzielę, później poniedziałek matki kościoła, przybywają dzieci, matki z dziećmi, te dzieci są błogosławione figurą Matki Bożej i ostatni dzień, 3 dzień odpustu, kiedy modlimy się też za bractwo świętego Andrzeja, za te rzeczywistości naszej parafii. Na końcu błogosławimy pojazdy i kierowców. I ten odpust jest przepiękny, przybywa mnóstwo ludzi, także pielgrzymów pieszo i rowerowo z Pleszewa, z okolic. Zapraszamy co roku.
A na zakończenie biskupa Kaliskiego i wszystkich przybyłych na ten odpust gości pożegnał zespół Tursko.
Magazyn Radia Rodzina.
A 27 maja bieżącego roku miało miejsce kolejne wydarzenie w ramach projektu pod tytułem A mundury ich były szaraczkowe, śladami powstania styczniowego w powiecie kaliskim. Potyczka Józefa Oksińskiego w Opatówku i scenki z powstania styczniowego. To rekonstrukcja historyczna zorganizowana przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w ramach projektu. Więcej o samym wydarzeniu opowiedziała nam dr Ewa Kłysz, jedna z organizatorów.
Dzisiejsze wydarzenie pod tytułem Potyczka Józefa Oksińskiego w Opatówku i scenki z dziejów powstania styczniowego w powiecie kaliskim ma upamiętnić wydarzenia, które miały miejsce 160 lat temu w Opatówku. Jest to fragment projektu, który realizuje nasze muzeum przez cały rok. Projektu pod tytułem A mundury ich były szaraczkowe, śladami powstania styczniowego w powiecie kaliskim. W dniu dzisiejszym proponujemy Państwu zwiedzanie kuratorskie, które w zasadzie już się odbyło. O godzinie 13:00 zapraszamy na wręczenie nagród i dyplomów w konkursie i wreszcie o godzinie 14:00 na już samą rekonstrukcję.
Inscenizacje historyczne odbywały się na ulicy Kościelnej. Epizody historyczne z powstania styczniowego w Opatówku, Kaliszu i powiecie kaliskim. Manifestacja patriotyczna pod domem naczelnika powiatu kaliskiego. Kolportaż plakatów z antycarskimi wierszami. Rozdawanie ulotek zakazujących żałoby narodowej. Pobyt grupy Józefa Oksińskiego w Opatówku. Przejęcie kasy miejskiej. Przekazanie sukna powstańcom przez fabrykanta Fidlera. Potyczka z Rosjanami. Restrykcje powstańcze, odczytywanie list osób objętych nadzorem policyjnym, recytacja poezji patriotycznej Stefana Gilera. Po inscenizacji nastąpił przemarsz uczestników rekonstrukcji na ulicę Dworcową i wspólne biesiadowanie. Specjalnie dla magazynu Radia Rodzina słowo księdza Przemysława Kaczkowskiego.
Przełom maja i czerwca jest niezwykle intensywnym czasem w życiu Kościoła. Świadczą o tym informacje zawarte w dzisiejszym serwisie, ale także to, co dzieje się w naszych wspólnotach i co związane jest z kalendarzem liturgicznym. Okres paschalny, który znajduje swoje zwieńczenie w uroczystości zesłania Ducha Świętego, następnie Niedziela Trójcy Przenajświętszej oraz oczekiwana przez nas uroczystość Bożego Ciała. Każdy z tych tygodni zawiera w sobie jakieś święto lub uroczystość, a zatem Bóg objawia nam tajemnicę swojego istnienia, co dla nas chrześcijan jest powodem do radości, ale także staje się źródłem naszego życia. To nasze ziemskie życie wiąże się z różnego rodzaju zmianami. O nowej drodze życia mówią ci, którzy zawierają ze sobą związek małżeński, ale ta nowość dotyczy także tych, którzy przyjmują sakrament święceń kapłańskich. Ten temat właśnie zdominował media katolickie w Polsce w minionym tygodniu. Nasza kaliska diecezja cieszy się 2 neopresbiterami. Są nimi ksiądz Adrian Albert oraz ksiądz Mateusz Zimorski. 25 maja przyjęli święcenia kapłańskie z rąk biskupa Damiana Bryla w Kaliskiej Katedrze. W niedzielę 28 maja odprawili swoje msze święte prymicyjne w parafiach rodzinnych, a zatem w parafii świętej Anny w Bralinie oraz w parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim. Prymicje w większości parafii są rzadkim i wyjątkowym wydarzeniem. Świadczą o żywotności wspólnoty, stają się powodem do radości, świętowania, a także wdzięczności wobec Boga, który wybiera właśnie z danej społeczności tego, który będzie pasterzem, z ludu wziętym i dla ludu ustanowionym. Przed neoprezbiterami jeszcze jedno ważne wydarzenie, moment, kiedy z rąk biskupa Kaliskiego otrzymają dekrety posyłające ich do pierwszej parafii. Kiedy mówimy o zmianach, to takie dokonują się w życiu wielu kapłanów naszej diecezji, a zatem dotyczą naszych wspólnot. Niektórzy proboszczowie przechodzą na emeryturę, niektórzy wikariusze zostają mianowani proboszczami, inni zmieniają miejsce swojej posługi. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby towarzyszyć im w tym momencie życia. Objąć modlitwą, powiedzieć dobre słowo, tym odchodzącym dziękujemy, tym przychodzącym serdecznie witamy, modlimy się za księdza. Nieraz proste słowo, życzliwe spojrzenie czy serdeczny uśmiech dodaje nam, kapłanom, duchowej siły i sprawia, że pomimo wszelkiego rodzaju trudności jest w naszych sercach pewność tego, że warto oddać Chrystusowi swoje życie i poświęcić się kapłańskiej służbie. Wciąż pamiętajmy o tych, którzy wybierają swoją życiową drogę. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla nich, aby dokonali dobrego wyboru. Prośmy także o odwagę dla tych, którzy myślą o złożeniu dokumentów w seminarium duchownym, którzy słyszą głos powołania. Pozostając w temacie studiów, przypominam, że z dniem 1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studium teologiczno-katechetyczne w Instytucie Teologicznym Diecezji Kaliskiej. Studium to trwa 4 semestry i przeznaczone jest dla nauczycieli i osób posiadających tytuł magistra. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej naszej diecezji. Tam też w dziale komunikaty i ogłoszenia oraz w kalendarium znajdujemy wiele zapowiedzi wydarzeń, które są przed nami. Drodzy radiosłuchacze, zachęcam do śledzenia strony internetowej naszego Radia Rodzina oraz strony Diecezji Kaliskiej, gdzie oprócz relacji można zapoznać się z licznymi zdjęciami z wydarzeń. Wszystkim życzę dobrego miesiąca i odkrywania bogactwa Jezusowego serca, które dla nas jest wzorem świętości i pokory.
Dla Radia Rodzina mówił ksiądz Przemysław Kaczkowski, rzecznik kurii diecezji kaliskiej.
Bądź zawsze na bieżąco.
Dziękujemy Państwu dzisiaj za uwagę. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.radiorodzina.kalisz.pl. Tam znajdziecie Państwo więcej szczegółów z omawianych wydarzeń. A w kolejnym magazynie usłyszymy się już za 2 tygodnie, 18 czerwca. Magdalena Olszewska, do usłyszenia. Thank you.